La sua eminenza,
Wasza eminencjo,
a nome di una grandissima,
na samym początku w imieniu wielkiej rodziny Maria, słuchaczy Radia Maria
della TV
i widzów telewizji Trwam,
Redentoristi,
prowadzonych przez redemptorystów, pragnę serdecznie i radośnie pozdrowić i przywitać w Polsce, na ziemi ukochanego sługi Bożego Jana Pawła II. Eminencja jako sekretarz stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI nosi w swoim sercu cały Kościół powszechny. Czy mógłby nam powiedzieć, jakie są dzisiaj naoczne znaki tego, że Kościół jest żywotny, kwitnący? Pytam dlatego, gdyż czasami spotykamy osoby, które mówią, że chrześcijaństwo dzisiaj zamiera.
Jeśli użylibyśmy dwóch słów, które modne są dzisiaj pośród liturgistów i socjologów religii, powiedziałbym, że widzimy, że Kościół katolicki dzisiaj jest kościołem, to znaczy jest wspólnotą o wymiarze światowym, wyznającą i celebrującą. Jest światową wspólnotą, która pod przewodem następcy świętego Piotra wyznaje wiarę w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, przekazując światu prawdy, które są drogami do nieba, dają ufność i nadzieję światu, przekazuje wielkie zaufanie do ludzkiego rozumu, ludzkiej inteligencji, uznając ją za zdolną do tego, by odkryć prawdę wobec nihilizmu, wobec pokrętnej nieufności, a nawet desperacji, która ogarnia nie tyle zwykłych ludzi. Oni mają często więcej wiary niż ludzie wykształceni. Ogarnia czasem nawet myślicieli. A Kościół wobec tego wszystkiego uznaje wiarę w Boga, wyznaje wiarę w Boga i człowieka. I wyznaje tę wiarę otwarcie, z wielkim autorytetem moralnym, jakim cieszą się przede wszystkim papieże, jakim odznaczali się papieże naszych czasów, Jan Paweł II, by wspomnieć tych ostatnich, oraz Benedykt XVI. I dalej, jest to Kościół celebrujący, który celebruje wiarę w Boga i braterstwo ludzkie. Wystarczy zobaczyć wielkie zgromadzenia, nie tylko mas wierzących, ale tych mas wędrujących na spotkanie z papieżem albo do Rzymu, albo podczas wielkich papieskich pielgrzymek. Pomyślmy o wielkich pielgrzymkach Jana Pawła II lub o zrealizowanych już pielgrzymkach Benedykta XVI, który przyciąga do siebie swoją łagodnością i zdolnością argumentowania motywów wiary, przyciąga ludzi wierzących i niewierzących, którzy potrzebują słowa zaufania i prawdy. Jest to Kościół, który celebruje wiarę w Boga i miłość do człowieka, zwłaszcza podczas wielkich zgromadzeń młodzieżowych, który wzbudza w młodzieży entuzjazm wyznawania wiary i entuzjazm uwielbiania Boga i wspaniałą myślność w służbie bliźniemu. Mamy tak wiele znaków. Jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, które mogę oglądać z pozycji mojego centralnego obserwatorium, że kiedy przybywają na przykład głowy państw, także państw niechrześcijańskich, przede wszystkim krajów muzułmańskich, nie czynią nic innego, jak tylko dziękują Kościołowi za prowadzone przez niego dzieła. Po uczynkach ich poznacie, na podstawie owoców ich poznacie. Zatem Kościół jest rozpoznawany jako największa międzynarodowa agencja, która rozsiewa dobro wokół mężczyzn, wobec mężczyzn i kobiet we wszystkich częściach świata. Na polu edukacyjnym, na polu opieki społecznej, szpitalnictwa, także na polu świadectwa drobiazgowej posługi miłości wobec najuboższych i najbardziej potrzebujących pomocy. Wszyscy dziękują Kościołowi za tę jego obecność, która pomnaża miłość braterską i braterską pomoc na całym świecie. Winniśmy zatem być zadowoleni, że należymy do tej wielkiej wspólnoty światowej, która naturalnie w swoim centrum ma Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka, i poruszana jest przez Ducha Świętego, który nie przestaje działać wewnątrz, w sercach uczniów Chrystusa.
Podczas swych podróży i w trakcie pełnienia swojej posługi, eminencja często spotyka chrześcijan promieniujących radością z tej prostej przyczyny, że są chrześcijanami. Zdaniem eminencji, jakie są zasadnicze powody, dla których można poczuć się dumnym i szczęśliwym z powodu bycia chrześcijaninem? Na czym polegałaby atrakcyjność chrześcijaństwa dzisiaj?
Przede wszystkim wynika ona z tego, że jesteśmy adresatami odwiecznej miłości. Odwiecznej miłości Boga, która została nam przekazana przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. To przekonanie, że mamy Boga bliskiego, Boga przyjaciela, jak mawia podtrzymujący nas na duchu papież Benedykt XVI, nie mamy Boga dalekiego, mamy Boga bliskiego, Boga przyjaciela. Jeśli odczuwamy obecność Boga bliskiego, obecnego w naszym życiu, wówczas nic nie może nas zdominować. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami, jak mawiał święty Paweł. To wszystko właśnie dzięki owej miłości braterskiej, którą wzbudza Duch Święty pośród uczniów Chrystusa. Jesteśmy w towarzystwie tylu ludzi wierzących, którzy dają świadectwo prawdziwej wiary i bezinteresownej miłości. Jest to umiejętność składania daru z siebie dla wszystkich. Jest to także obecność grup, wszystkich grup, stowarzyszeń, ruchów, które działają w świecie i czerpią swoją inspirację i siłę żywotną z wiary w Chrystusa. Jak wiemy, bardzo często te ruchy, zgromadzenia, stowarzyszenia są inspirowane przez osobę Maryi, która prowadzi nas do Jezusa, która łączy nas z Jezusem i wzbudza mężczyzn i kobiety charyzmatyków, którzy dają początek wielkiemu ruchowi miłości, miłosierdzia i świadectwa chrześcijańskiego. Także obecność i rozkwit tych ruchów po Soborze Watykańskim II jest wielkim znakiem obecności Chrystusa i Jego Ducha pośród nas, która daje radość i przekonanie o wielkości bycia chrześcijaninem. Uznajemy rzeczywiście godność i wielkość bycia chrześcijanami na podstawie działania Bożego, na podstawie działania Boga, który nieustannie działa. Jak mówił Jezus, Ojciec mój działa i ja działam w sercu świata.
Być dla innych, aby żyć z innymi. Tymi mniej więcej słowami zaczerpniętymi od niemieckiego teologa Jürgena Moltmana zakończył eminencja swoją lekcję magistralis o chrześcijańskiej wizji dobra osoby i społeczeństwa z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Czy mógłby eminencja skomentować znaczenie tych słów, szczególnie w tym miejscu, w Gdańsku Trójmieście, gdzie narodziła się Solidarność? Jakie przesłanie zawarł eminencja w tych słowach skierowanych do wszystkich, a szczególnie do ludzi sprawujących władzę, do tych mających szczególną odpowiedzialność za innych, w tym czasie, kiedy żyjemy tyle kryzysów?
Słowem najbardziej odpowiednim, żeby wyrazić tę rzeczywistość wprost zasługującym na to, by wynieść je na ołtarze, jest właśnie słowo solidarność, które po polsku znaczy więcej niż solidarność, bo oznacza braterskość. To właśnie Jürgen Moltmann w swoich słynnych słowach podkreśla duchowość zawartą w słowie kon, współ, współdzielić, współofiarować, co zawiera się także, co związane jest także ze słowem współprzebaczać, współdarować, na przykład winy, należności. Myślimy na przykład o problemie darowania należności krajów ubogich, które są dławione przez międzynarodową lichwę. o współpracy. To znaczy pracę dla i z innymi. I nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla dobra wspólnego. Nie tylko dla zaspokojenia ciasnych, ograniczonych własnych interesów. I to jest ważne dla wszystkich oczywiście. Nie mówimy tego tylko w odniesieniu do władz politycznych, administracyjnych, nie tylko wobec ekonomistów i finansistów. To dotyczy każdego z nas, bo jak mówił już papież Paweł VI, wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wszystkich. Zatem współodpowiedzialność. Nie możemy ograniczać lub zrzucać tej odpowiedzialności tylko na pewną kategorię osób. Tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność. Tych, którzy są reprezentantami i przewodnikami ludu. Oczywiście oni mają szczególne zadanie wobec Boga i ludzi, by pracować dla dobra wspólnego, a nie dla własnych interesów. Kryzys ekonomiczny obecnego czasu, który jest wynikiem niepohamowanej zachłanności, jak mówił już Jan Paweł II w Solicitudo Rei Socialis i jak powtarzał często, wielokrotnie nasz papież Benedykt XVI, wskazując na przyczyny tej sytuacji, kryzys rodzi się z chciwości i zachłanności osobistej, bogacenia się jednych i zysku kosztem innych, jedynie dla własnej korzyści. I to jest zaprzeczenie służby wspólnocie, która oczekuje przede wszystkim tych, którzy będą w stanie ponosić współodpowiedzialność za życie publiczne. Ale jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni. Następnie chodzi o to, żeby nie tylko pracować dla dobra wspólnego, myśleć o dobru wspólnym, ale pracować wespół, to znaczy włączać wszystkich, włączać tak, jak to teraz się dzieje w kontekście świadczenia pomocy. Niedawno odwiedziliśmy Afrykę. Uczynić tak, by Afrykańczycy nie byli tylko wiecznymi biorcami, ale bohaterami, współautorami własnego rozwoju. Bo mają przede wszystkim ludzkie zasoby, inteligencję, wiele talentów otrzymanych od Boga. Tak samo dużo jak Europejczycy, Azjaci czy Amerykanie. Mają następnie wiele zasobów wynikających z faktu stworzenia, zasobów materialnych i trzeba, aby to oni, a nie nowi albo starzy kolonizatorzy wykorzystywali lub gorzej grabili zasoby tego ludu. Zatem współdzielić. Duchowość współ oznacza, że wszyscy angażujemy się razem i każdy daje swój wkład odpowiedzialności, zaangażowania w planowanie i realizowanie projektu dla lepszej przyszłości. Jest to wielka duchowość. Duchowość także wielu ruchów współczesnych. Duchowość typowo chrześcijańska, typowo trynitarna, powiedzielibyśmy. Ale duchowość, która równocześnie płaci swoją cenę na polu ekonomicznym, politycznym i administracyjnym.
Eminencja wspomniał przed chwilą Afrykę. Z wielką uwagą towarzyszyliśmy z bliska Ojcu Świętemu jego niedawnej podróży apostolskiej na ten kontynent. Przedstawiciele telewizji Trwam i Radia Maryja byli tam obecni. Dlaczego Afryka, zdaniem eminencji, jest nosicielką dzisiaj wielkiej nadziei dla Kościoła powszechnego i całego świata?
Ponieważ Afryka jest kuźnią przyszłości, została słusznie określona kontynentem nadziei. Również Ameryka Łacińska została nazwana kontynentem nadziei, ale głównie Afryka. Nawiasem mówiąc, dla Kościoła my widzimy, że Kościół rośnie w Afryce. Liczba katolików w Afryce rośnie proporcjonalnie dużo szybciej niż liczba mieszkańców Afryki. To jest fakt, który ukazuje, że dar doktryny, objawienia Chrystusa, orędzia ewangelicznego i dar świadectwa ewangelicznego jest darem upragnionym w Afryce. doskonale odpowiadającym oczekiwaniom i aspiracjom Afrykańczyków. I pytanie, jakie stawiają Afrykańczycy dotknięci skrajnym ubóstwem, wiekowym wyzyskiem, chorobami, pandemiami, starymi i nowymi chorobami. Zatem lud afrykański oczekuje daru, który mógłby go uzdrowić i odrodzić. Który mógłby ujawnić wszystkie potencjalności, możliwości ludu afrykańskiego. Papież, przemawiając do Afrykańczyków w dwóch krajach, które odwiedziliśmy, w Kamerunie i Angolii, mówiąc oczywiście do całej Afryki, powiedział, że Afryka ma nieskończone możliwości. Chcemy uznać bogactwa duchowe, ludzkie, moralne, religijne, społeczne ludów afrykańskich i chcemy także my przyjąć je i ich się uczyć. W Afryce są liczne powołania. Jest tam także ta koncepcja, która się rozwija, koncepcja Kościoła rodziny, Kościoła rodziny dzieci Bożych, Bożej rodziny. To jest bardzo piękne. To jest okazja wymiany darów pomiędzy kontynentami, między różnymi wspólnotami kościelnymi. To jest dar dla całego świata wierzącego i niewierzącego. Zatem myślę, że teraz po papieskiej pielgrzymce, wielkiej pielgrzymce poprzedzonej wieloma poprzednimi odwiedzinami Jana Pawła II na tym kontynencie, trzeba powiedzieć, że prawie we wszystkich krajach afrykańskich, po której następuje teraz drugi synod biskupów dla Afryki, także głowy państw afrykańskich i nie tylko afrykańskich są zaskoczone, że my poświęcamy prawie miesiąc refleksji na temat Afryki. Żadne zgromadzenie międzynarodowe nie poświęca tyle czasu na refleksję nad problemami jednego kontynentu. Najwyżej 2-3 dni. Czy to zgromadzenie ONZ, czy FAO. Potem wrzucają do jednego worka mnóstwo problemów ze wszystkimi trudnościami, jakie napotykają. My tymczasem poświęcamy temu prawie miesiąc, cały najbliższy październik, by podejmować refleksje nad Afryką, naturalnie najpierw z punktu widzenia duchowego i kościelnego, potem z punktu widzenia społecznego i społeczno-ekonomicznego, ponieważ ludzka promocja i dzieła miłosierdzia, jak wyraźnie mówi Benedykt XVI w Deus Caritas Est, stanowią proprium Kościoła. Są swego rodzaju DNA Kościoła i nie ma żadnej innej organizacji międzynarodowej, która by tak dużo czyniła dla Afryki jak Kościół katolicki. I wszystkie ludy afrykańskie to uznają i wyrażają wdzięczność Kościołowi. Mamy zatem nadzieję, że w najbliższym synod dla Afryki, z tego synodu wynikną owoce dla Kościoła w Afryce, dla narodów afrykańskich. Mamy nadzieję na odnowione pojednanie i pokój między wieloma narodami i grupami etnicznymi, które ciągle są jeszcze w konflikcie między sobą.
Eminencja, w czasie 6. Światowego Spotkania Rodzin w mieście Meksyk był szczególnym reprezentantem Ojca Świętego. Podczas swych wystąpień o rodzinie ukazywał zagadnienie rodziny w odniesieniu do kultury. Czy może nam wyjaśnić powody, dla których w ten sposób ujął to zagadnienie?
Ponieważ przemawiałem na 6. Światowym Spotkaniu Rodzin w Meksyku, musiałem uwzględnić najpierw temat tego spotkania, jakim była promocja rodziny, zwłaszcza rodziny meksykańskiej. W sposób szczególny. Choć potem, oczywiście, ten projekt może być upowszechniony także w innych miejscach i w innych krajach świata. Mówiłem o kulturze, ponieważ w Meksyku doświadczyliśmy tego, jak bardzo przez wiele lat kultura katolicka była niszczona. Kultura, która rodzi się z wiary, która podejmuje jako źródło dialog między wiarą a rozumem, była stale niszczona w Meksyku. Miałem zatem specjalne przemówienie w kolebce laicyzmu, jak oni powiadają, w kolebce laicyzmu w Querétaro, gdzie w sławnym teatrze została ogłoszona konstytucja antychrześcijańska, antykatolicka. Niektórzy nawet nie chcieli, żebym miał to przemówienie w kolebce laicyzmu, ale większość oczywiście była bardzo zadowolona. A ja powiedziałem, że mamy nadzieję, że laicyzm meksykański przeobrazi się w pozytywną świeckość, jak mówi się dzisiaj, świeckość, która nie jest przeciw komukolwiek, a zwłaszcza przeciw Kościołowi. Jest to świeckość, która jest w dialogu ze wszystkimi żywotnymi siłami ludzkości. Zestawiłem ze sobą rodzinę i kulturę także dlatego, że korzeń kultury o inspiracji chrześcijańskiej rodzi się w rodzinie. To właśnie rodzina wychowuje dzieci w wierze, w poznawaniu, otwiera horyzonty poznania i wiedzy na wszystkich polach i posiada wiedzę oświeconą Bożym objawieniem i wiarą.
Che è illuminato dalla rivelazione di Dio e dalla fede. La famiglia è soggetto.
Rodzina jest podmiotem kultury, również dlatego, że rodzina w świetle prawa międzynarodowego jest podmiotem politycznym i posiada prawo wybierania dla swoich dzieci wychowania, szkół dostosowanych do jej projektu życia. Istnieje zatem ścisły związek pomiędzy rodziną, szkołą, kulturą, kulturą dominującą lub kulturą podnoszącą godność człowieka i godność wspólnoty ludzkiej i misję wspólnoty wierzących. Jest zatem bardzo ważne, by przyznawać rodzinie te podstawowe prawa. Prawa, które zresztą są uznawane przez Międzynarodowe Deklaracje Praw Człowieka, a potem także przez sławną Kartę Praw Rodziny, ogłoszoną przez Kościół, dzięki wielkiej pracy ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, księdza kardynała Alfonso López Trujillo.
Ostatnie pytanie. Już zabraliśmy księdzu kardynałowi wiele cennego czasu. Iminencjo, dla nas Polaków jest wielkim zaszczytem i radością mieć takich gości jak Eminencja, który zresztą przybywa nie po raz pierwszy. Czy mógłby nam powiedzieć, z jaką intencją przybył tym razem do Polski, przeżywając tak intensywnie swój pobyt w tych dniach, jak pokazują to media, poprzez zaangażowanie na polu naukowym i duszpasterskim?
Być może troszkę przesadzam z tymi moimi podróżami do Polski. Ktoś nawet mnie krytykował, że trochę za często bywam w Polsce, że w ten sposób zbytnio preferuję, uprzywilejowuję Polskę. Jednak z wielu racji, zwłaszcza jako ojczyznę naszego drogiego papieża Jana Pawła II, chętnie Polskę odwiedzę. Po raz pierwszy przyjechałem do Polski w 1979 roku, krótko po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, po jego wyborze. Potem byłem tu bardzo wiele razy, by uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach. Dobrze znam Polskę, zawsze podziwiałem i kochałem Polskę, śledziłem jej historię. Historię dramatyczną i równocześnie chwalebną, historię wierności wierze chrześcijańskiej pod przewodnictwem Maryi i z pomocą Królowej Polski. Potem miałem wielu współbraci salezjanów Polaków, których spotykałem i którzy dawali dobre świadectwo o Polsce, a teraz mam sekretarza Polaka, który mnie kieruje bardziej ku Polsce niż ku innym narodom. Ale zawsze przybywałem dla ściśle określonych powodów do Polski. Tym razem, jak wiadomo, by po raz pierwszy wyświęcić nowego nuncjusza apostolskiego dla Afryki, nuncjusza Polaka, Jana Romeo Pawłowskiego, który jest także wielkim darem dla Polski, ale też wielkim darem Polski dla Kościoła i dla Afryki. Następnie po to, by otrzymać ten doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Lublinie, gdzie miałem okazję wygłosić referat, który mam nadzieję, że będzie rozważony przez wielu, także przez przedstawicieli władz, ponieważ było to przemówienie, które zostało wygłoszone na tle społecznym, które dotyka głębokich przyczyn współczesnego kryzysu, także kryzysu ekonomicznego. To może być też taki mały dar do refleksji i podjęcia właściwych działań służących przezwyciężeniu kryzysu dla zmiany systemu, także systemu służby na rzecz wspólnoty, systemu ekonomicznego. Oczywiście dzisiaj też pojadę do Częstochowy, by powierzyć się opiece Matki Bożej na Jasnej Górze. Powierzę się także opiece wielkich, świętych patronów Polski.
Dziękuję, eminencji, naprawdę, z całego serca, w imieniu całej rodziny widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Ponieważ jest naszą wielką radością, że już po raz drugi mogliśmy gościć eminencję na naszej antenie przed całą Polską. Obiecujemy towarzyszyć Waszej eminencji naszymi modlitwami w pełnieniu posługi na rzecz Ojca Świętego i całego Kościoła.
Wielki dzień i serdeczne życzenia dla Radia Maryja i telewizji. Życzenia i błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy.
Prosimy o Wasze błogosławieństwo.
Czynię to bardzo chętnie. Wszystkich Was, słuchaczy, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.